Ja dostałam taką propozycję, żeby napisać o Simonie Kossak i byłam na nią, myślę, wtedy nieprzygotowana i w ogóle nie gotowa, bo jakby no, świat przyrodników przede wszystkim to w ogóle nie było coś
trudny
mi
bliskie,
ale też nie było mi nic bliskiego. Wtedy w tamtym czasie ani zwierzęta, jakoś tak to ta biologia, to nie było nic takiego, co by mnie jakoś porywało. Natomiast historia człowieka mnie porwała po prostu i jak pojechałam do Białowieży i spotkałam parę osób i jak się zauroczyłam z miejsca tym miejscem, to ta praca poszła bardzo szybko. I jakby taka też aura takiej no, ekscentryczności, też bym powiedziała, i czegoś takiego niezwykle dla mnie oryginalnego, co, z czym się spotkałam w Białowieży i co jest takie między ludźmi, ale też związane z dziką przyrodą i z całym tym miejscem i z tym właśnie, tak jak wspomniałeś, że to jest pogranicze i tam się różne rzeczy wydarzają
kotwują
blisko tej granicy, tak. Natomiast Simone pisał mi się w ogóle ciężko z różnych powodów, między innymi z tego powodu, że ja wcześniej nie pisałam żadnej takiej opowieści biograficznej, żadnej takiej książki człowieku i musiałam się w zasadzie wszystkiego uczyć i czytałam wtedy bardzo dużo biografii, jakiekolwiek mi wpadły w ręce po to, żeby zobaczyć, co ja w zasadzie z tym tematem mogę zrobić. No ale jak człowiek rusza w taką reporterską przygodę, się wybiera i pakuje plecak i gdzieś jedzie i zamierza rozmawiać z ludźmi i czy wsiada do samochodu, to i jak pierwsza rozmowa się odbędzie, ona jest fajna i w czasie tej rozmowy się dużo wydarza i pojawiają się nowe pomysły i nowe kontakty do różnych ludzi i ta osoba bardzo jest wspierająca w takiej pierwszej rozmowie reporterskiej, w jakiejś chałupie siedzimy drewniany i po prostu fajnie się rozmawia i to wychodzi. I ten ktoś mówi, ja ci dodam kontakt do tego i tego, a z tym to cię poznam, a z tym to się musisz koniecznie zapoznać, bo w ogóle tak po prostu się zapoznacie, bo się polubicie jako ludzie, no to zaczyna się bardzo dużo dziać. I jeżeli w czasie tak fajnej, udanej jednej rozmowy. I to mi się przytrafiło, bo trafiłam w Białowieży do domu Janusza Korbela i na ulicę Zestawa i tam już była bardzo dobra energia i Janusz bardzo fajnie tam i mną i pokierował, ale też świetnie jakby obiektywnie powiedział, jak to było z tą Simoną według niego. Bardzo szczera rozmowa i bardzo naprawdę szalenie pomocna i potem pojechałam i do takiej pani profesor, która się z Simoną przyjaźniła i znała i pracowała z nią razem przez całe lata i ta rozmowa też była wspaniała, była świetna. I poznałam domy tych ludzi, ogrody tych ludzi i no, rodziny tych ludzi. To jakby jak się wchodzi, jak się już jest w paru miejscach i się czuje, że to idzie, to jest to bardzo dobry znak, że to wyjdzie, że ta robota idzie reporterska i to się dobrze skończy. Także z Simoną były te początki trudne, bo tam różni ludzie odmawiali rozmowy, nie chcieli o Simonie, ale jak już pojechałam i się zaczęło dziać, no to się to wszystko rozwinęło w taką ładną stronę. Potem pojechałam do Krakowa, tam też miałam trudności, ale też to się jakby wszystko dobrze skończyło. Natomiast z Białowieżą Szeptem, to rzeczywiście ja tam powchodziłam w różne miejsca takie, niekoniecznie bym wszędzie chciała być i słuchać o wszystkich rzeczach, na przykład tych kłusownikach czy tych przestępstwach wszystkich, które tam się wydarzały. I to były rzeczy trudne, natomiast ja w ogóle mam takie poczucie, że tą Białowieżę napisałam przez jedne wakacje i to jest taka książka, którą no, z ogromną jakby taką radością i może dzisiaj tego wysiłku nie pamiętam, ale pisało mi się świetnie tą Białowieżę Szeptem i po prostu tam jest dużo i tak i humoru takiego było w tych moich rozmowach z tymi ludźmi, którzy się ze mną spotykali i sami się śmiali ze swoich dziadków i różnych historii rodzinnych i dużo jest czegoś takiego, co mi się po prostu dobrze kojarzy, bo ja pojechałam, jedna pani mi tam pomagała w nawiązywaniu kontaktów z takimi ludźmi trudniejszymi, powiedziałabym. Taka białowieżanka z krwi i kości ze mną chodziła, wchodziła do chałupy, mówiła, najpierw po białowiesku z różnymi ludźmi rozmawiała, bo ja już tam czułam temat, albo słyszałam jakaś historia w tym domu, więc chciałam pojechać i porozmawiać. Ta białowieżanka wchodziła, mówiła po białowiesku, zagadywali, jakieś ciastka lądowały na stole, Podlaska gościnność, wszystko fajnie się toczyło i nagle po kilkunastu minutach ta moja znajoma białowieżanka mówiła, a tutaj obok jest ze mną taka z Warszawy przyjechała, to powiedz jej to i to. Więc to było duże ułatwienie i ta opowieść jakoś tam wychodziła. Więc były różne sposoby na to, jak to się z kimś spotkać, prawda? Generalnie no myślę, że jakaś taka dobra aura tam była i ludzie też byli wspierający i pomagali. Więc dobrze to po prostu wspominam, lepiej nawet niż Simona. Z Simoną się bardziej tam męczyłam. Wiele spędziłam czasu takiego z Lechem Wiliczkiem, który był fascynującym mi człowiekiem i był fascynujący ten czas, który z nim spędziłam, bo to były rozmowy po nocach, które się odbywały pewnego lata w Białowieży. Ja jeździłam, siedzieliśmy do drugiej, trzeciej w nocy, rozmawialiśmy. Po czym siadam na rower, Leszek oświetlał mi drogę samochodem, żebym trafiła do tej chałupy, w której tam się zatrzymałam i tak następnego dnia znowu taka pogadanka. Natomiast w tych moich gadkach, jak to mówił Leszek, to mówił o tym, że ja to takie gadki robię o Simonie i nie wiadomo, co z tych gadek wyniknie, jak jeszcze zanim książka powstała. Natomiast te nasze gadki z Leszkiem na przykład, one były o wszystkim. O religii, o polityce, o miłości, o historii Polski, o przyrodzie najwięcej. Leszek pokazywał mi filmy z parku Yellowstone na przykład, których nigdy nie widziałam, po to, żeby moją wiedzę jakby w ogóle wzbogacić nie tylko wiedzę o Simonie, czy o Puszczy Białowieskiej, czy o Białowieży, ale żeby w ogóle mnie jakby bardziej, on chyba tak może z tej perspektywy, że no w zasadzie mógł być moim dziadkiem, bo nas dzieliło kilkadziesiąt lat różnicy wieku, chciał dla mojej edukacji dużo zrobić i podsyłał takich rzeczy i dawał różnych książek, które w ogóle nie dotyczyły Simony, nie dotyczyły tematu. Więc z jednej strony były to fascynujące posiedzenia z Lechem Wilczkiem, kiedy żeśmy rozmawiali przy tej lampie naftowej u niego w tej starej chałupce takiej, do której się przeniósł po tym, jak wyniósł się z dziedzinki. A z drugiej strony, no to po prostu godziny leciały. A ja miałam jakiś czas na to, żeby tą książkę napisać i żeby ją oddać do wydawnictwa. Więc to było fajnie, ale no nie za bardzo mogłam przyspieszać i mówić, Leszku, nie chcę już tego słuchać, albo przejdźmy dalej do tego, co tam się wydarzało z Simoną. To mnie najbardziej interesuje, więc było i też fascynująco, ale był to długi proces po prostu pisania Simony i w ogóle pracy nad Simoną, tak jak dzisiaj to pamiętam.
Lech Wilczek na początku odmówił ci rozmowy i zastanawiam się, czy ta książka by powstała, gdyby był konsekwentny w tym odmawianiu. Czy podjęłabyś
tak,
to ryzyko?
Tak, powstałaby, bo jakby no, cała pierwsza część tej książki to jest jednak historia Kossaków i bardziej Simony w tej rodzinie, kim ona była w tamtej rodzinie i jakby bardzo dużo też miałam wiedzy o tej Joanny Kossak, o tych rodzinnych sprawach. Więc książka by powstała, byłaby na pewno pozbawiona ostatniego rozdziału Wilczek, jest taki rozdział w tej książce, gdzie ja opowiadam całą historię Leszka, jakim on jest człowiekiem, skąd on się wziął w tej Białowieży i w Puszczy, jakby jaka jest filozofia jego życia, co robił wcześniej, skąd pochodzi, co się działo z nim w czasie wojny i takie różne historie o sobie. I mi Leszek jakby opowiadał, bo chciałam wiedzieć, z kim Simona spędziła tyle lat i tyle czasu i o czym rozmawiali w tej Puszczy. Więc Leszek bardzo dużo jakby o sobie opowiadał i to jest w tym rozdziale, więc nie byłoby tego rozdziału, no i nie było oczywiście ostatniego rozdziału o ich pożegnaniu, o tym, jak on się zachowywał w sytuacji choroby i o jakby takim też życiu na dziedzińce. O, na pewno to by bardzo ucierpiało, to, że nie ma dziedzinki opisanej tak, jak ją widział człowiek, który tam całe życie mieszkał, tylko by opowiadali mi o dziedzińce ludzie, którzy przyjeżdżali tam w sobotę, wpadali na imieniny, podjeżdżali z innymi turystami po to, żeby turystom pokazać, gdzie mieszka ta pani Kossak i jakie ona ma tam zwierzątka, że osioł chodzi po podwórku, że pawie skrzeczą i że akurat pielęgnuje czarnego bociana, a w skrzyni to ma jeszcze małe owieczki, prawda, przyniesione do domu, bo Simona tych zwierząt miała, one się zmieniały i to wszystko trwało i można było o tych zwierzętach godzinami opowiadać, więc książka by powstała, ale byłaby oczywiście, że byłaby uboższa. A poza tym, no, ja bym tak wiele straciła, gdybym nie przegadała tych godzin z Lechem Wilczkiem i nie poznała jego, jaki on jest, nie mówiąc już o tym, żebym na przykład przy pierwszym naszym poznaniu i spotkaniu się nie przejechała się tym słynnym zielonym maluchem groszkowym Simony, po który Leszek po mnie wyjechał, ponieważ mi się samochód zepsuł w drodze do Białowieży i on zaproponował, że po mnie wyjedzie i wyjechał po mnie 100 kilometrów i wziął mój plecak, moje książki i wpakował mnie do tego samochodu Simony i tak się poznaliśmy w tym samochodzie, więc no wielu by nie było na pewno i przedmiotów Simony bym nie dotykała, jej czapki pilotki, finki nie oglądałabym, nie miałabym, no i przede wszystkim bym nie miała zdjęć, tych pięknych zdjęć, które mogę Państwu pokazać na końcu spotkania, chciałabym je przypomnieć po prostu, bo Lecha już nie ma, ale zgodził się na to, żeby one jakby mogły do promocji tej książki być pokazywane i jakby czy też wykorzystane na okładce, to książka by na pewno ucierpiała pod względem tego, żebyśmy nie widzieli tego, co się działo między Simoną a zwierzętami i jakie te zwierzęta były, gdyby nie ta fotografia Lecha.
Myślę, że Państwo, którzy sięgnęli po Simonę, te niesamowite historie współgrania ze zwierzętami znają. Jeśli nie, no to oczywiście zachęcamy bardzo do tego, aby wgłębić się w książkę. Na końcu książki piszesz list do Simony. Ten sam zabieg stosujesz w Halinie. Nie napisałaś listu do Wandy.
Miałam chaos. Z Wandą też się naprzebywałam i to były też trudne bardzo emocje, bo to była taka amplituda jakby myślenia tego o Wandzie, jakim ona jest człowiekiem, jaką jest kobietą i wracałam wielokrotnie po prostu bardzo rozczarowana tym, co słyszałam o tym, jak się Wanda zachowała wobec jakiegoś swojego partnera, czy to górskiego, czy życiowego, czy w jakiejś określonej sytuacji, kiedy była umówiona na coś z kimś konkretnego, a nagle zmieniała w ogóle decyzję. Myślałam o tym, no, jak to słyszałam, jak ja bym się czuła w takiej sytuacji, gdybym się z kimś umówiła, a czułabym zawód po prostu. Poza tym miałam takie wrażenie, że Wandy temat naprawdę wyczerpałam, podając te wszystkie historie i że już może tego listu, być może nie czułam też takiej jakiejś potrzeby wewnętrznej. Jeśli chodzi o Halinę, czułam taką zdecydowanie potrzebę, żeby w tym liście też powiedzieć o tym, co jest nieodłączną jakby częścią tej historii Haliny. To znaczy tego, że to była kobieta, która miała 44 lata, która zginęła w górach i wszyscy o niej mówią i myślą, że no, to była matka, która wyjeżdżała w góry i zostawiała swoje dziecko w domu i jakby no... Pojawia się bardzo dużo takich sytuacji oceniających, jak tak można pojechać i zostawiać rodzinę, dziecko i iść w tak trudne, ekstremalnie warunki w góry i sobie nie odpuścić wraz z macierzyństwem takich sytuacji. Więc miałam ochotę ogromną, żeby pokazać w tym liście, że tak naprawdę pasja Haliny to przeżyła jej życie i w ogóle ją samą, dlatego że córka Haliny nie ma do mamy pretensji, córka Haliny kocha góry, córka Haliny się wspina wraz ze swoim mężem, alpinistą, prowadzą tryb życia w zasadzie identyczny, tak jak prowadziła mama, to znaczy są część życia w mieście i Marianna ma, córka Haliny ma ściankę wspinaczkową i uczy ludzi, jak się wspinać, ale drugą część życia i drugą część roku w zasadzie jest ciągle w podróży i jest gdzieś w skale, czy to w Europie, czy gdzieś ostatnio, tak jak była w Ameryce i się też wspinała, więc prowadzi takie życie górskie i kocha te góry, tak samo jak jej mama. Więc to mi się wydawało szalenie istotne, żeby to w jakiś sposób wyartykułować w tej książce, żeby tego tak nie zostawić, że no tak była córka osierocona, straciła matkę w górach, nie miała tej matki, jej córka chowała się do szafy, wąchała ubrania matki, tęskniła za tą matką tylko po nocach, tylko żeby też pokazać, że ta córka no, nie jest odcięta i nie jest odcięta od gór, tylko też żyje w jakiś sposób też życiem mamy, to znaczy spotyka się jej w tym środowisku z różnymi wspinaczami, to są jej przyjaciele, jest w tym środowisku, prowadzi taki, a nie inny tryb życia, ma mnóstwo zdjęć mamy, z którymi się zgodziła ze mną podzielić, że no jest jakiś ciąg dalszy tej historii po prostu i w tym liście to jest wszystko opisane. Natomiast jeśli chodzi o Simonę, to ja przyznam szczerze, że wiedziałam, że są takie zabiegi wielu biografów, którzy na końcu w książkach swoich też piszą jakiegoś rodzaju posłowie, czy jakieś zakończenie swoich książek, gdzie mówią trochę o swojej pracy. Ponieważ ta praca była z Simon dla mnie taka bardzo trudna, to chciałam też i w jakiś sposób Leszkowi podziękować i Simonie za to, że no, ogrom wiedzy po prostu gdzieś tam zdobyłam dzięki Simonie i nigdy bym tej wiedzy nie zdobyła, gdyby nie ta przygoda i nigdy bym w ogóle do Białowieży nie trafiła. Także w tym liście są takie oddane rzeczy pewnie moje i też to, jak na ile ta praca i ta przygoda cała, kiedy zaczynamy pracować nad jakąś książką, kiedy ten po prostu się otwiera przed nami nowy świat i tak jakbyśmy lądowali na innej zupełnie planecie i poznawali nowe smaki, nowych ludzi, nowe sytuacje, nową, czy to właśnie nabywali wiedzę, czy czytali nowe książki i gdzieś tam no, wchodzili bardzo głęboko w jakąś wspaniałą rzeczywistość i nam się ogromna z różnymi przeszkodami po drodze i trudnościami, ale rysuje przed nami jednak ogromna przygoda i za tą przygodę w jakiś tam sposób pewnie ten list jest takim trochę moim podziękowaniem.